Minęła godzina 10. Witam Was serdecznie. Nazywam się Bernard Fruga i to jest środowa dziesiątka, czyli środowe spotkanie, które jest rozwinięciem, interaktywnym rozwinięciem tematu przewodniego tego tygodnia. I temat dzisiejszy, temat bieżącego tygodnia i tego materiału, który potem sobie zostaje w sieci, który będziecie oglądać, to jest temat opornych pracowników. To jest temat, który został wywołany przez jednego z moich wiernych czytelników, który napisał: chciałbym prosić pana o sugestie i przemyślenia, może nawet podjęcie tematu opornych pracowników. Chodzi o dostosowywanie się do organizacji, współpracy i otwartość na zmiany i usprawnienia. Do tematu się oczywiście odniosłem. Część z was już miała okazję to przeczytać na stronie fruga.net/367. Napisałem felieton, w którym się odniosłem do tego tematu. Natomiast z waszej strony otrzymałem liczne komentarze, otrzymałem maile, gdzie podzieliście swoimi obserwacjami, swoim podejściem do tego tematu. Zatem dzisiejsze spotkanie to będzie spotkanie, gdzie z jednej strony ja rozwinę czy przybliżę moje spojrzenie na temat tak zwanych opornych pracowników, ale też odniosę się do waszych komentarzy, przytoczę wasze komentarze, wasze pytania, a następnie spojrzymy na opornego pracownika z kilku perspektyw. Spojrzymy z perspektywy pracownika, tak? Cóż takiego prawdopodobnie dzieje się w głowie, w sercu pracownika, że jest postrzegany przez szefa czy przez właściciela jako oporny pracownik? Spojrzymy też z perspektywy szefa. No jak to się dzieje, tak? Że szef widzi opornego pracownika i co tej szef ma do zrobienia, albo lepiej czasami nie do zrobienia. Kwestia też środowiska. Często ktoś mówi: ach, to jest taki oporny pracownik, to bardzo dziwne, że u ciebie w pracy jest oporny. Jak pracował u mnie, to tak naprawdę był do rany przyłóż, to był bardzo proaktywny człowiek, tak? Bo często środowisko też wpływa na nasze postawy. Często się okazuje, że to, że mówimy, to jest oporny pracownik, to tak naprawdę może to mieć niewiele wspólnego z pracownikiem, tylko z tym, w jakim środowisku pracy żeśmy tego człowieka umieścili, czyli de facto jakie środowisko żeśmy stworzyli. No i też odniesiemy się dzisiaj do wątku rekrutacji. To jest też bardzo ważny element. Bo tak naprawdę to, żeby człowiek był na swoim miejscu, to z jednej strony musi mieć adekwatny potencjał, talenty, ale też organizacja musi być tą organizacją, do której on będzie pasował. Także często się zdarza, że to, że potem jesteśmy rozczarowani pracownikiem, jego postawą, nie wynika z tego, że on jest złym pracownikiem, tylko że popełniliśmy błąd rekrutacyjny. Przyjęliśmy nie tą osobę, która powinna zostać przyjęta. Także to są te wątki, z których dzisiaj będziemy się poruszać. Natomiast rozpocznijmy może od jakby tutaj określenia tego tematu, czyli od przypomnienia, czy może od rozszerzenia tego, czym się z wami podzieliłem w ramach tego felietonu, który mieliście okazję poznać, przeczytać na początku tygodnia. Tak jak sobie pomyślałem na temat opornych pracowników, zrobiłem taki, można powiedzieć, mini rachunek sumienia, zastanawiałem się, gdzie tam opornych pracowników spotkałem u moich klientów zwykle, no bo ja od mniej więcej dekady pracuję na swoim jako freelancer, wtedy byłem menadżerem, wcześniej miałem zespół rozproszony, ale teraz głównie doradzam, w związku z tym teraz moje doświadczenia z opornymi pracownikami to są głównie doświadczenia moich klientów. I tak sobie spojrzałem na najbliższą przeszłość i faktycznie niedawno miałem na szkoleniu człowieka, którego określiłbym jako taki pan, nigdy tak nie robiłem. Tak? Jego opór polegał na tym, że organizacja zachęcała go do pewnej nowej metody pracy, a on mówi: ja nigdy tak nie robiłem. Jestem człowiekiem doświadczonym, ja w niejednej firmie pracowałem, ja tak nigdy nie robiłem. No i to była taka jego postawa oporna. Inna osoba, którą tak sobie tutaj pół żartem, pół serio nazwałem: ja już jestem doskonały. No to pracownik, który na wszelkie sugestie przełożonego, a może byś się czegoś nauczył, może byś zmienił swoją postawę, może byś zmienił swoją sytuację, no to odpowiadał mniej więcej w taki sposób: wiesz co, ja wiem co robię, ja się na tym znam, ja w tym obszarze nie widzę, żebym coś miał do zrobienia, a jeżeli coś konkretnego masz do mnie, to powiedz mi konkretnie, tak? To podaj mi konkretne argumenty. Też inną postawę takiego opornego, którą widziałem nie tak dawno temu, to taką, którą nazwałbym potocznie: z idiotami nie będę współpracować, tak? Czyli osoba, która była zachęcana do budowania synergii, współpracy, czy osoby, bo takich osób ostatnio spotkałem kilka, na różnych stanowiskach, tak? I na stanowiskach specjalistów, ale też na stanowiskach czy właścicieli, czy szefów firm, także to nie jest postawa tylko pracowników. Ktoś mówi, nie, ja z nimi nie będę rozmawiać, tak? Oni mnie nie rozumieją, to jest inny poziom, ja się nie będę do ich poziomu zniżać, tak? Czyli opór w takiej postawie. No i też taką postawę widziałem, ma być po mojemu. Czyli opór polegający na tym, że ktoś sobie gdzieś wymyślił dokładnie, jak to ma wyglądać, mówi, ma być po mojemu. Po mojemu albo w ogóle nie będzie. Pewno tych postaw, które gdzieś znajdujecie w swoich organizacjach, czy u swoich znajomych, tych postaw, tych oporników, tych opornych pracowników, jest dużo też innych, prawda? Tutaj tak nakreśliłem stereotypowo kilka z nich. Natomiast faktycznie problem prawdopodobnie dlatego się pojawia, że taki opornik jest dla was zawali drogą, że blokuje organizację, że blokuje to, co by się z organizacją dobrego mogło stać, więc ja tutaj tak pisałem taki troszkę podtytuł Twardy opornik w empatycznym systemie i tutaj odnosłem się do właśnie tego jegomościa, nigdy tak nie robiłem, który tak naprawdę być może udałoby się go przekonać do działania, być może by dałoby się go przekonać do tego, żeby współpracował, natomiast nieszczęście sytuacji polegało na tym, że miał dużo młodszego i mniej doświadczonego przełożonego, na którego, mówiąc wprost, wywierał ogromny wpływ manipulacyjny. Także gdy myśmy tutaj na polecenie organizacji próbowali przekonać tego jegomościa, który mówił, nigdy tak nie robię, przekonać do zmiany, do pewnych, wdrożyć go pewne nowe mechanizmy, on błyskawicznie był w stanie wywrzeć wpływ na swojego empatycznego przełożonego, który godził się z tym, że no ale tak, oczywiście, to ma sens, co mówisz, oczywiście, nie będziemy cię zmuszać do żadnych zmian. Także tutaj takim też elementem opornych pracowników jest często to, że jeżeli taki opornik wpada w empatyczny system, no to tym gorzej oczywiście dla systemu. Ja w ogóle nie chcę mówić, że nie powinniśmy być empatyczni, wsłuchajcie w pracowników, tylko pamiętać, że jeżeli zgłaszacie się z problemem, mówicie, no Bernard, mam problem z takim opornym pracownikiem, ja mówię, no dobrze, no to jakby bądź asertywny, a nie tylko empatyczny. Natomiast tutaj sobie pozwoliłem na takie dość bezpośrednie stwierdzenie, gdzie powiedziałem, że czasami tak naprawdę to ja radzę szefom, żeby nie ruszyli problemu, bo będzie śmierdzieć. Czyli czasami, gdy jakiś szef przychodzi, mówi, słuchaj Bernard, ale co ja mam zrobić, nie? Jak mam tego człowieka przestawić? No ale jeżeli go będziesz przestawiał i on by ci odszedł, to co będzie? Nie, poradź mi, co mam zrobić tak, żeby on nie odszedł. W ogóle go nie mogę stracić, on jest konieczny w organizacji. No to ja często mówię, wiesz co? To może lepiej, żebyś w ogóle go nie przestawiał, żebyś w ogóle go nie dotykał, dlatego że dotknięcie osoby, która jest oporna, z jednej strony może doprowadzić do tego, że uda ci się ją przestawić do współpracy, ale ryzykiem jest to, że ta osoba się nie będzie chciała przestawić i ją po prostu stracisz. Także czasem dobrze się trzymać tego stwierdzenia, które moja babcia dawno temu mówiła, tak luźno parafrazując, nie rusz tego, co jest brudne, bo będzie śmierdzieć. No i jeszcze takim innym wymiarem, jeśli chodzi o tutaj pracowników opornych, którym się z wami podzieliłem w felietonie, to była informacja o tym, że tak naprawdę jeżeli masz pomysł, masz gotowość, żeby przekuwać opornego pracownika na współpracownika, takiego współzależnego, współpracującego, to często warto przed wywieraniem wpływu na pracownika podjąć działania, żeby zbudować taki mur jednomyślności wśród brygadzistów, kierowników, tych osób, które wokół tego człowieka są. Jeżeli mówimy, słuchajcie, no to jest czas, żeby postawić go w nowych warunkach, to jest czas, żeby on zaczął z nami tutaj konkretnie działać, tylko słuchajcie, jeżeli wprowadzamy pewne zmiany, pewne zasady, to konsekwentnie ich pilnujemy, to nie pozwolimy sobie na to, żeby on tak naprawdę nas rozgrywał. I to często jest rada, którą moja żona, pedagog, radzi rodzicom, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, bądźcie jednomyślni, jeżeli chcecie coś prowadzić, i to jest to, co ja często doradzam moim przyjaciołom, znajomym i klientom, którzy zarządzają firmami, zbudujcie mur jednomyślności i konsekwencji i takich jasnych wymagań w momencie, gdy adresujecie tematy do człowieka, z którym bywają problemy, no bo jeżeli macie do czynienia z takim starym wyjadaczem, to te jego fochy tak naprawdę mogą rozwalić ten wasz system zmiany. No i tak naprawdę taki, można powiedzieć, pewna taka konkluzja tego wprowadzenia w temat opornych pracowników, To, co już też parę minut temu wam powiedziałem między linijkami, że mam takie przekonanie, że niekiedy warto odpuścić zmaganie się z tym, żeby opornego pracownika przekonać do zmiany, warto odpuścić, gdy ta walka przypomina takie kopanie się z koniem. Takie stare powiedzenie, tak, nie kop się z koniem. Czyli inaczej mówiąc, no nie ma sensu podejmować działania, gdy po drugiej stronie w sposób ewidentny widać, że masz osobę, że masz sytuację taką, że będziesz przegrany w momencie rozpoczęcia wywierania wpływu. Także niekiedy po prostu warto odpuścić. Czyli na pytanie takie, co zrobić z pracownikiem opornym, to niekiedy konkluzja może być paradoksalna, czyli taka, odpuść. Niekiedy warto odpuścić. Nie, ja bynajmniej nie mówię, że zawsze trzeba odpuszczać, ja nie mówię, że to jest moja sugestia na wszelkie wasze sytuacje, natomiast niekiedy warto odpuścić, bo bywa, że czy będzie ci brakło albo determinacji do tego, żeby dyscyplinować tą osobę, albo tak naprawdę nie będziesz sobie mógł pozwolić normalnie z powodu sytuacji rynkowej na to, żeby tą osobę stracić. Niekiedy warto odpuścić. To taka sugestia. Czyli inaczej mówiąc, wracamy do starej, dobrej zasady: zatrudniaj powoli, a zwalniaj szybko. Czyli zamiast zmagać się z opornym pracownikiem, gdy masz go na pokładzie, no to miej wydłużony, powolny proces zatrudniania, rekrutacji. Do tego wrócimy, tak? Bo tak jak mówiłem, dzisiejsze spotkanie będzie miało kilka elementów i jedną z perspektyw będzie też perspektywa rekrutacyjna. Ale tutaj chcę tylko tak gwoli wstępu powiedzieć, że tak naprawdę to warto zatrudniać powoli, a zwalniać szybko, czyli w momencie, gdy masz ewidentne problemy z pracownikiem, a nie jest to pracownik kluczowy, to może szkoda twojej energii na to, żeby go resocjalizować, tylko może pamiętać, że masz się wziąć za biznes, bo się biznesem zajmujesz, a takiego człowieka, który jest problemem, to się pozbyć. No bo zamiast tracić czas i energię na resocjalizację takiego czy innego cwaniaka, może po prostu lepiej wyrzucić szkodnika, a siły przeznaczyć na rozwój biznesu. Nie, ja nie mówię, że rozwiązaniem wszelkich problemów z pracownikami jest to, żeby się ich pozbywać. Natomiast w takich ekstremalnych sytuacjach, gdy przychodzi szef, który ma w zespole pracownika, który mu rozbija zakład, który zachowuje się w sposób dalece nieetyczny, no i ten szef mówi, słuchaj, no co ja mógłbym takiego zrobić, żeby ten pracownik się dobrze poczuł, żeby dobrze pracował? Ja spoglądam na sytuację i mówię, być może niczego nie możesz zrobić. Być może to jest taki pracownik, dla którego nie ma miejsca w twoim zespole. Dlaczego? No bo człowiek tylko sam może się zmienić. Tak? To, co też wielokrotnie wam powtarzałem i też czego staram się trzymać, to moim zdaniem człowieka nie zmienisz, bo zmiana musi po prostu wypływać ze środka na zewnątrz, ale to, co możesz zmienić, możesz pewne środowisko, otoczenie możesz zmienić w taki sposób, żeby pracownik się do tego nagiął. Natomiast też warto zdawać sobie sprawę z tego, że często, nie wiem czy częściej, czy rzadziej, ale dość często są po prostu takie postawy typu nie i już, prawda? Zmieniasz środowisko, wpuszczasz pracownika w taką sytuację, że mówisz, no dobra, to już tak go poustawiałem, że on się musi zmienić, a on foch, nie i już. On woli odejść z pracy, nim się do twojej sytuacji dopasować i też warto mieć świadomość, że to się dzieje. No bo natura ludzka bywa absurdalna. Czyli tak, dzięki swojemu uporowi, czy takiemu wytrwałemu uporowi, no to możesz zmienić warunki w taki sposób, żeby osoby, które postrzegasz jako oporne, żeby zaakceptowały zmiany, tylko że warto wziąć pod uwagę to, że tak jak napisałem, babka na dwoje wróżyła, to znaczy albo pracownik zaakceptuje zmiany, albo odejdzie. No i powiem wam szczerze, że widziałem w życiu równie wiele przypadków, gdy ludzie akceptowali zmiany i naginali swoją postawę w momencie, gdy sytuacja środowiskowa została zmieniona, ale widziałem równie wiele przypadków, gdy zamiast akceptować to, co nieuniknione, po prostu odchodzili. To ja już, to nie jest moja robota, rzucam papierami, odchodzę. Patrzysz z boku, sytuacja wydaje się w miarę łatwa do wdrożenia, w miarę korzystna dla tej osoby, ale ta osoba rzuca papierami po prostu i odchodzi. I to też bywa. No i słuchajcie, to zagajenie, tak, to ta część zagajenia naszego spotkania. Tak przy okazji jeszcze organizacyjnie wam powiem, że tutaj już po tym emisji naszego spotkania, ci z was, którzy oglądają ten materiał nagrany, warto zwrócić uwagę na to, że poniżej na YouTubie jest interaktywny spis treści, czyli jest spis treści poszczególnych bloków dzisiejszego spotkania, czyli jeżeli ktoś chciałby przeskoczyć jakiegoś jednego tematu, bo mówi, kurczę, no nie mam godziny, żeby obejrzeć całego materiału Bernarda, ale tam na pewno jest jeden temat, który mnie interesuje, bo na przykład mnie rekrutacja interesuje, albo kwestia perspektywy szefa mnie interesuje, to w spisie treści znajdziesz link bezpośrednio tego fragmentu naszego spotkania, który tego dotyczy. No i wtedy po prostu będziesz w stanie wyłowić z naszego godzinnego materiału dokładnie to, co cię szczególnie interesuje. Dobrze. I teraz ja poprosiłem w tym materiale, który opublikowałem, który część z was zna, prosiłem o komentarze. Mówię, słuchajcie, jakbyście byli gotowi, żeby skomentować, żeby podzielić się swoimi uwagami, jak wy to widzicie. I komentarze spłynęły. No i teraz jest ten moment, kiedy odniosę się do waszych komentarzy, kiedy odniosę się do tego, jaka była wasza reakcja, wasze podpowiedzi w temacie opornych pracowników. Też przypominam, że cały czas tutaj czynny jest live chat, czyli ci z was, którzy są na Facebooku, podczas transmisji na żywo, jak się zalogujecie na swoje konto na YouTubie, nie na Facebooku, na YouTubie. Jeśli zalogujecie na swoje konto na YouTubie, to jest live chat na YouTubie i można tutaj komentować. Natomiast ci z was, którzy oglądają ten materiał już nagrany, no to komentarze są możliwe już pod materiałem w opcji komentarzy na YouTubie. Dobrze, moi drodzy, czyli no przechodzimy w takim razie do komentarzy, do waszych komentarzy, do tego, jak wyście zareagowali na te tematy. Pozwólcie, że rozpocznę od tych komentarzy, które pojawiły się na Facebooku. Te komentarze, gdzie żeście zareagowali na moją prośbę o komentarze tutaj w mediach społecznościowych. I tutaj Adam Litwiński napisał, nie bać się zwolnienia. Dla obu stron może to być zbawienne rozwiązanie. I zastanowić się nad swoją rekrutacją. Bo najwyraźniej na przynajmniej jeden istotny aspekt nie zwrócono w jej trakcie uwagi. Czyli tutaj Adam Litwiński na moją prośbę o skomentowanie tematu opornych pracowników mówi tak, po pierwsze, nie bać się zwolnienia, czyli coś, co ja też mówiłem, po prostu zatrudniać powoli, ale zwalniać szybko. Czasami się spotykam z klientami, którzy mówią, wiesz co, ale no ja go nie mogę zwolnić, wiesz, się czuję za niego odpowiedzialny. Jak ja go zwolnię, to co on z życiem zrobi? A od kiedy on tutaj u ciebie pracuje? O, kilka ładnych lat. I co? Jest jakaś poprawa? Nie, z roku na rok jest coraz gorzej. Nie, ale czuję się za niego odpowiedzialny. Jak to wpływa na organizację, że go trzymasz? No wiesz, no ludzie widzą, co on robi i też to jest coraz gorzej. A jeżeli go zwolnisz, to co będzie? No, nie wiem, co on ze sobą zrobi. Ja mówię, ja też nie wiem, ale widziałem wiele przypadków osób, które po zwolnieniu z jednego miejsca, oczywiście w pierwszym momencie było to dla nich traumatyczne, ale po zwolnieniu z jednego miejsca znalazły swoje powołanie gdzie indziej, czy u innego pracodawcy, czy we własnej działalności i po latach mówią, puh, dziękuję Bogu, że on mnie wtedy, czy ona mnie wtedy wywaliła, no bo od tego momentu, od tego zimnego prysznica okazało się, że ja mam być gdzie indziej, że ja byłem w złym miejscu. Także tutaj komentarz pana Adama, do wątku rekrutacyjnego tutaj komentarza pana Adama odniosę się w tej części już pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, gdzie będę mówił o tej perspektywie rekrutacyjnej, ale pamiętajmy, że ten wątek tutaj był. Natomiast tu mamy kolejny komentarz od Justyny. Ja bym pomyślała, czy pracownik oporny rano, czy pracownik jest oporny rano, opcja, by pracował od 10, a nie od, i tutaj chyba chodziło o to, że od 8, bo może jest wydajniejszy niż o świcie. Też bardzo ciekawy aspekt, ja o nim nie pomyślałem wcześniej, gdy pisałem dla was felieton, po prostu ten fizjologiczny aspekt. Może się okazać, że kogoś postrzegamy jako opornego, bo on po prostu o godzinie 8 no jest w takim stanie, że on nie jest w stanie funkcjonować. Dla niego to jest środek nocy. On dopiero o 10 zaczyna myśleć, zaczyna funkcjonować. No i teraz, jeżeli ty regularnie zwołujesz spotkanie zespołu na godzinę 8 albo 8:15, no i wyciągasz tą osobę do dyskusji, a co ty o tym myślisz, co ty o tym powiesz, a ta osoba marzy o tym, żeby albo się przewrócić na drugi bok, albo żeby wypić kolejną kawę, żeby jakoś ją postawiło na nogi, bo ta osoba wie, że w tym momencie nie funkcjonuje. Także to też może być, tak? Nasza perspektywa tego, co jest oporny, może nie być obiektywna perspektywa, że faktycznie ten pracownik jest oporny, tylko po prostu z tego, że trafiliśmy na zły moment. My może świetnie funkcjonujemy rano, a ta osoba świetnie funkcjonuje w południe. Możesz też powiedzieć, ale to jest nieprawda, to są mity na temat tych skowronków, sów, wszystko można przestawić, jak ktoś się uprze, to może to zmienić. To prawda. Ja jestem najlepszym tego przykładem. Zwykle siedziałem po nocach, spałem długo, tak jak rozpoczynałem tak naprawdę swoje produktywne poranki dopiero około godziny 10. Od jakiegoś czasu wstaję dużo wcześniej, zwykle około godziny 6 już jestem na nogach, ale to wymagało nie tylko przestawienia budzika na wcześniejszą porę, ale zarządzania tym już dzień wcześniej. Czyli żeby się położyć spać koło godziny 9, 10. Także to, że powiesz, słuchaj, masz się przestawić, słuchaj, wiesz co, masz wstawać wcześniej, masz być wyspana, żeby tutaj o godzinie 8 być produktywna. Ona mówi, wiesz co, nie będę wyspana o godzinie 8, dlatego że ja mam tyle obowiązków poza pracą domowych, że jak ja o północy, a zwykle koło pierwszej dopiero położę głowę na poduszce, to jest najwcześniej. W związku z tym nie oczekuj ode mnie, że ja będę wyspana o 8. Ja nie będę wyspana o 8. Także super. Dzięki Justyna za ten element, bo tu prawdopodobnie pomijamy ten element, pomijamy to spojrzenie na temat od takiej strony, że no tak, on jest oporny. Nie. Być może on oporny jest w tym momencie, dlatego że podeszłaś do niego w złym momencie. I tutaj Kaja też ciekawy punkt widzenia nam rzuciła, bo naukowy. Mówi tak, że z punktu widzenia naukowego nad wypaleniem zawodowym główną przyczyną kryzysu jest brak dopasowania między jednostką a pracą. Brak dopasowania między jednostką a pracą, czyli między człowiekiem a tym miejscem, gdzie on pracuje. Więc jeżeli nie ma gotowości do zmiany czy elastyczność, to dalsza współpraca może być trudna dla obu stron. No, oczywiście jego trudność z niedopasowaniem może wynikać z głębszych trudności, które tylko sam pracownik może przepracować. To jest genialna myśl, prawda, którą Kaja tutaj podsunęła. No to jest niedopasowanie. Tak? Nie jest tak, że ten pracownik jest zły, albo organizacja jest zła. To kto tu jest zły? To ja jestem złym szefem, czy jestem złym pracownikiem? Pewno ani jedno, ani drugie. Dlatego, że często to jest kwestia niedopasowania. Tak między osobami, organizacjami, jak między osobami, prawda? No ileż razy widzimy takie sytuacje, że jedna osoba z drugą się nie dogaduje po prostu. A znasz te osoby, przyjaźni się z każdym osobna. Kurczę, to są super ludzie. Oni po prostu no, bardzo fajne dziewczyny, fajne chłopaki, nie? A oni się nie mogą dogadać, prawda? Nie można powiedzieć, że bo to jest jego, jej wina. Nie, po prostu do siebie nie pasują. I podobnie w organizacji. Także świetnie, że Kaja nam na to zwróciła uwagę. I tutaj Maciej Raj rozpoczął nieco przewrotnie i żartobliwie, bo rozpoczął, trzeba zawołać księdza i odprawić egzorcyzmy. Ale to taki styl Macieja, już go znam, bo kilka razy komentował w moich materiałach, ale potem napisał tak. A poważnie, to wspólnie zastanowić się, co jest realnym problemem takiego nastawienia. Usunąć przeszkody i jeżeli nie pomaga, to rozpatrzyć przekwalifikowanie, zmianę obowiązków, dalej ustalić konsekwencje braku współpracy, które nie muszą od razu oznaczać zwolnienia. Pracownik ze stażem jest już jakąś inwestycją poczynioną wcześniej. Szkoda porzucić ten wkład pieniężny, socjalny, edukacyjny. Należy wziąć pod uwagę doświadczenie pracownika i jego osiągnięcia. To stanowi argument potwierdzający kompetencje pracownika. Jeśli to do tej pory był wartościowy i lojalny pracownik, trzeba być przede wszystkim ludzkim. Finalnie, niestety, plan naprawczy i zwolnienie. No, jeżeli pominiemy te etapy, może okazać się, że kolejny zatrudniony pracownik powieli sytuację i po jakimś czasie zmieni pracę. I taka rotacja stanowiskowa to nierzadko sygnał, że jednak something is no yes here. Coś jest nie tak w tym miejscu. Bardzo dziękuję, Maciej, za te mądre słowa. Mamy tutaj kilka elementów, mamy tutaj kilka wątków w tym komentarzu. Pierwsze, jak zwróciliście uwagę, Maciej zachęca nas do tego, żeby nasza eskalacja była stopniowa. Znaczy, jeżeli zauważam, to jak ten czytelnik, który zaproponował, żebyśmy tym tematem się zajęli, mówi, słuchajcie, no mam taki problem związany tutaj z moimi pracownikami, to tutaj Maciej sugeruje, no dobra, ale to nie rozpoczynajmy od wytoczenia armaty, od tego, żeby zwolnić, tylko pokażmy pewne konsekwencje. Powiedz, słuchaj, jesteś członkiem zespołu. Jeżeli będziesz w zespole współpracowała, jeżeli faktycznie będziemy w stanie wspólnie ten projekt realizować, no to zrealizujemy go w terminie. Jeżeli będziemy spędzać tak dużo czasu na to, żeby cię przekonywać do współpracy, to ucierpi nasz projekt, ucierpią nasi klienci. No konsekwencją będzie to, że nie dowieziemy, wszyscy będziemy mieć problem. No i teraz często jest tak, że osoba, która gdzieś nie patrzyła z perspektywy z boku na tą sytuację, zdaje sobie sprawę z tego, że ojej, ta moja prywatna wojenka, ta moja wojenka opierania się może tak naprawdę mieć fatalne konsekwencje dla organizacji. I to był jeden element, o którym tutaj Maciej zwrócił uwagę. Mówił o tym stopniowo, prawda? Pokazujmy konsekwencje, ale stopniowo tą sytuację rozwiązujmy. Drugi bardzo cenny tutaj element, bardzo cenny wątek, to Maciej napisał, szkoda porzucić ten wkład pieniężny, socjalny, edukacyjny. No, skoro ten pracownik jest na podkładzie od wielu lat, czyli wchłonął wiele naszego know-how, umiejętności, jest bardzo cennym członkiem naszego zespołu, no co, tak łatwo się go pozbyć? No jeżeli sytuacja rokuje, to się go nie pozbywajmy. Natomiast ta trzecia myśl, którą Maciej podał pod koniec, czyli myśl o tym, że kolejny zatrudniony być może powieli tą sytuację. Och, kochani, ileż razy ja widziałem takie sytuacje, gdzie ktoś mówi, słuchaj, wiesz co, nie mogę znaleźć dobrych ludzi. Ty wiesz, pomóż mi, Bernard, poszukać na rynku jakichś dobrych ludzi, bo nie ma dobrych ludzi. No i szukamy tych dobrych ludzi, znajdujemy kogoś, kto w innej pracy dobrze sobie radził, przychodzi do tego mojego znajomego do pracy, po 3 miesiącach on mówi, ten mój szef znajomy mówi, słuchaj, ale kogo ty mi wysłałeś? Wiesz, to ta osoba się w ogóle do niczego nie nadaje. Czyli jak się nie nadaje? Dlaczego się nie nadaje? Wiesz co, no on tak samo działa jak ten poprzedni. I potem się okazuje, że wrzuciłaś tą osobę w ten sam schemat, co inne osoby. Ten schemat, w którym ty rzucałaś tą osobę, był chory. No i koniec końców ta osoba potencjalnie bardzo dobra, koniec końców staje się kiepskim pracownikiem. To też bardzo ważna perspektywa, tak? Że jeżeli pominiemy tą refleksję nad tym, co tak naprawdę mamy do zrobienia, co mamy do przepracowania, to ryzykujemy to, że zgodnie z tym porzekadłem Bernarda zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko, wyrzucamy osobę, zatrudniamy nawet powoli, szukając bardzo pieczołowicie inną osobę, zatrudniamy tą drugą osobę i się okazuje, że znowu jest coś nie tak z tą osobą, ale ci dzisiejsi ludzie, fatalny rynek pracy mamy, nie, fatalnie to my często kształtujemy sytuację, w której osoby się znajdują. Moi drodzy, i to te wasze komentarze bardzo, bardzo cenne. Serdecznie dziękuję. To są te komentarze, których udzieliliście tutaj na Facebooku. Teraz tak, jesteśmy już tutaj po mniej więcej 26 minutach naszego spotkania. Jeżeli widzicie, że ten materiał jest cenny, że on się komuś może przydać, to zachęcam, żeby go udostępnić innym osobom. Czy żeby udostępnić po prostu ten materiał, który znajdziecie tutaj nagrany na YouTubie, żeby podać go dalej, albo po prostu ze strony, na której jest felieton, na której jest też link do tego materiału, pobrać MP3, dlatego że tam mniej więcej dzień po opublikowaniu materiału ja tam wrzucam MP3 z nagraniem tego spotkania. To jest MP3, którą można albo na stronie internetowej odsłuchać, albo pobrać po prostu w formacie zip i przekaż dalej też MP3 osobie, dla której ten materiał może być cenny, która potrzebuje go posłuchać. Jeżeli oczywiście chcesz korzystać regularnie z tych materiałów, jeżeli dzisiaj uczestniczysz w tym moim spotkaniu na żywo, chcesz uczestniczyć za tydzień, za 2 tygodnie, to oczywiście kliknij na YouTubie, subskrybuj ten kanał, no wtedy też będziesz miała gdzieś w tym swoim systemie YouTube'owym przypomnienie o tym, że ten materiał jest. Natomiast jeżeli cokolwiek tutaj jest ciekawego, dobrego, jeżeli ten mój wkład wiedzowy dla ciebie jest przydatny, to też ta łapka w górę, to polubienie, to zawsze jest też miłe dla serducha, za co jestem zawsze serdecznie wdzięczny. To tak jeśli chodzi o takie ogłoszenia śródlife'owe. Natomiast przechodzimy w tej chwili już do kolejnego elementu, przechodzimy już do kolejnej części dyskusji na naszego spotkania. I to jest ta część, gdzie chciałem się z wami z kolei podzielić tymi komentarzami, które zostały przysłane mailowo, które żeście mi przysłali. I tu jeden mail, który przyszedł, to był taki. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu za podjęcie tematu. Jak zawsze są to dla mnie ciekawe spostrzeżenia i przemyślenia, ale przede wszystkim bezstronne. Bardzo trafne i wyznaczające kierunek działania jest dla mnie pana zdanie. Moim zdaniem człowieka nie zmienisz, ale zmienisz jego środowisko i to wymusi zmianę u człowieka. No i nie ukrywam, że jestem zmuszony wziąć pewne sprawy w swoje ręce, co z kolei wymusza zmiany, o których pan pisze. No to cieszę się. Cieszę się, że to trafiło, tak, że to jest tutaj ten wątek, ten sposób, którego pan oczekiwał. Natomiast tutaj mamy kolejny mail, gdzie ktoś napisał: cóż za temat? Każdy szef chciałby, by problem nie dotyczył jego firmy, no ale prędzej czy później to się stanie. Można i trzeba się na to przygotować, bo gdy problem się pojawi, emocje nie zastąpiły racjonalnego, zaplanowanego działania. Czy ktoś tutaj po wysłuchaniu materiału, po przeczytaniu felietonu mówi, kurczę, no tak, tak. Do któregoś momentu masz takie marzenie, że a, to mnie nie będzie dotyczyć. Ja oporonych pracowników nie będę miał. Ja nie będę miał oporonych pracowników. Ja tutaj będę miała takich ludzi, którzy ze mną współpracują. Natomiast prędzej czy później, tak jak tutaj autor czy autorka pisze, to się zadzieje. Tutaj mówię autor czy autorka, bo osoba, która to napisała, poprosiła o anonimowość. Także ja nawet nie mówię, jakiej to płci była ta osoba, która to napisała. Natomiast wnioski są o tyle ciekawe, że pozwalam je sobie tutaj przytoczyć. I ta osoba pisze, no bo tak, oporny pracownik jest zagrożeniem dla zespołu. Oporny pracownik jest zagrożeniem dla zespołu. I tak, pewne scenariusze mogą być różne, gdyż zespół może różnie reagować. Jednak zawsze jest to źle wykorzystana energia. Czas pracy, a dalej pieniądze na dniówki, tygodniówki lub dłuższy okres czasu. Jeżeli zespół naprawia błędy pracownika, to jest przeciążony. Jeżeli rodzi się konflikt, możemy mieć pożar angażujący kadrę menedżerską. W mojej firmie działa zaplanowanie i przeprowadzenie rozmów z opornym pracownikiem. Pierwszej dla zdefiniowania problemu i sformułowania planu naprawczego. Drugiej dla sprawdzenia realizacji planu i kolejnej na zakończenie współpracy. No, ale mając już twarde dowody, dlaczego współpraca nie jest korzystna dla obu stron. I cieszę się, że pierwszy raz, gdy taka sytuacja w mojej firmie miała miejsce, mogłam ją przepracować na szkoleniu dla kierowników. Tutaj często, jeżeli wyczytasz w jakiejś książce, jakiś materiał, mówisz sobie, dobra, to jest to, co powinnam zrobić, Natomiast my często na szkoleniach kierowników odgrywamy scenki po prostu. I mówię, dobra, ty jesteś kierownikiem, jesteś pracownikiem, przeprowadź taką rozmowę. I często kierownik, czy na moim, czy na innym szkoleniu, przepracowując tą sytuację, potem jak ją już robi w sytuacji rzeczywistej, to jest mu, czy jest jej dużo łatwiej. I tutaj jeszcze końcówka komentarza tej osoby. Jeżeli musimy zatrudniać szybko, to określmy obszar ryzyka tego pracownika. Tak, bo ja z jednej strony mówię, zatrudniaj powoli, a tutaj ta osoba pisze, no tak, no ale czasami musimy zatrudniać szybko, no to wtedy określmy obszar ryzyka. Zatrudnienie szybkie jest ryzykowne. Czyli tutaj oczywiście zawołanie zatrudniaj powoli jest aktualne, ale niekiedy zatrudniamy szybko, liczymy się z tym, że jest to ryzyko. Czyli przekażmy pracownikowi zasady współpracy, z uwzględnieniem tego, czego się obawiamy, jeżeli obie strony wiedzą, czego wymagają i pracownik jest z tego rozliczany, na przykład podczas rozmów okresowych, które w takiej sytuacji powinny być częstsze. Pracodawca czy menadżer ma w ręku wtedy racjonalne argumenty. Słuchajcie, genialne. Jeżeli zatrudniasz pracownika i widzisz, że to jest osoba wysokiego ryzyka, to rozmowa okresowa nie jest raz do roku, nie jest raz na pół roku, ale nawet może być co miesiąc, co dwa tygodnie albo co tydzień. Jeżeli masz okres próbny, 3-miesięczny z takim pracownikiem, i nie wiesz, co z tego będzie, to umówcie się, że co tydzień macie rodzaj rozmowy podsumowującej, okresowej. Oczywiście, świetna podpowiedź. Teraz, być może są osoby, które nie mają emocjonalnych problemów ze zwalnianiem pracowników, ale ja tego nie lubię i czuję wiele przykrych emocji. Ustalenia, do których mogę się odwoływać i fakty, które mogę przytoczyć, sprowadzają rozmowę do właściwego poziomu racjonalności. Myślę, że jest to ważne dla szefów, menadżerów, którzy są wybuchowi. To działanie wtedy jest tożsame. Tak jest. Czyli tutaj też ważny powód, no skoro mówimy zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko i dochodzi do zwolnienia w momencie, gdy już widzimy, że sytuacja jest trudna, to ułożenie tego w pewien proces daje nam racjonalność tej sytuacji, daje nam racjonalność sytuacji zarządzania tym, co się dzieje. Dobrze, moi drodzy. To były wasze komentarze. Jestem serdecznie wdzięczny, dlatego że moim zdaniem te komentarze nie tylko dają informację zwrotną dla mnie, ale bardzo ubogacają ten temat dla pozostałych słuchaczy. Dlatego że to, co ja mam do przekazania, to jest jeden punkt widzenia. Jestem osobą doświadczoną, chodzę już po ziemi 50 lat, pracowałem wiele lat w biznesie, prowadzę w tej chwili działalność doradczą, gdzie doradzam innym, więc można powiedzieć, jestem tym owadem, który przenosi pyłek między różnymi polami, więc można powiedzieć, no moja perspektywa może być cenna, natomiast nic nie zastąpi faktycznie tych waszych doświadczeń, świadectw z pierwszej ręki, szczególnie, że wielu z was, którzy ze mną korespondujecie, prowadzicie własne firmy, zarządzacie w firmach, znacie te informacje z pierwszej ręki. Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za komentarze. A teraz przejdziemy już do tej części, gdzie ja się odniosę do tych poszczególnych elementów związanych z sytuacją porannego pracownika. Czyli to będzie perspektywa pracownika, perspektywa szefa, perspektywa środowiska i perspektywa rekrutacyjna. Tak, to są te cztery elementy, do których obiecałem wam się odnieść. Także tutaj przechodzimy do pierwszego wymiaru, do pierwszej perspektywy, czyli perspektywa pracownika. Tak, teraz jeżeli jestem pracownikiem i uświadamiam sobie, że jestem pracownikiem tak zwanym opornym, czy szef mi powiedział, czy ja mam wystarczający wgląd w siebie i zdaję sobie sprawę, że jestem tą osobą oporną, to czymże jest we mnie ten opór, ta oporność? No to jest kwestia postawy. Z tego, że mam postawę. Postawę na nie. Mam postawę mówiącą o tym, że a ja bym wolał się jednak zatrzymać w tym temacie. I teraz, czy to wynika z mojej złej woli? Często gęsto nie wynika. Być może są pracownicy, którzy dla zasady się opierają, którzy uważają, że tak jak było, to było dobrze. Być może są, ale w większości sytuacji, gdy widzę was, osoby, które przychodzą do mnie i mówią: słuchaj, Bernardo, ale ty mojemu szefowi doradzasz, czy ty jesteś pewien, że powinniśmy tę zmianę tak wprowadzać? Czy ty jesteś pewien, że powinniśmy przestawić te elementy w procesie produkcyjnym? Czy ty jesteś tego pewien? Czy nie lepiej to przemyśleć? Często tego typu postawa, to można powiedzieć postawa oporu, to tak jak w kapeluszach De Bono jest taka postawa czarnego kapelusza, tak? Osoby, która szuka dziury w całym, jest to osoba, która jest bardzo potrzebna. Ta osoba, która powie: słuchajcie, ale zastanówcie się jeszcze raz, to jest często bardzo, bardzo cenne podejście. Inny jeszcze punkt widzenia, który warto mieć na uwadze, gdy patrzymy z perspektywy tego pracownika, który się opiera, to pamiętajmy o starej, dobrej zasadzie faz wprowadzania zmiany. Mówi się o tym, że mamy takie cztery fazy, gdzie przechodzimy przez proces zmiany. Pierwsza faza to jest faza zaprzeczania. Nie będzie żadnej zmiany. Słuchaj, jestem szefem, mam taki świetny pomysł, że my w tym momencie przestawimy firmę na zupełnie nowe tory. Pierwsza faza, normalna, naturalna, powszechna, to jest faza zaprzeczania. Czyli ten pracownik albo ci powie, albo sobie pomyśli: wiesz co, tyle razy takie pomysły podrzucałeś, nic z tego nigdy nie wyszło, myślę, że to nic z tego nie będzie. On zaprzecza w ogóle, tej zmiany w ogóle nie będzie. On nawet się nie opiera, tak? On zaprzecza. No dobra, to co, pomoże mi w tej zmianie? Wiesz co, jak już będzie, to ci może pomogę, może nie pomogę, zobaczymy. Wiesz co, szefie, ale tak między nami, to ja myślę, że mam ważniejsze sprawy niż ta zmiana, nie? No i ty jako szef się gotujesz. Ejku, kurczę, znowu jest przeciwna tej zmianie. W rzeczywistości ta osoba przechodzi naturalną fazę zaprzeczenia tej zmianie. No i potem będzie kolejna faza i to będzie to, co ty nazwałaś, że opiera się oporny pracownik, czyli faza oporu. Ojejku, szefie, naprawdę mamy przenosić cały sprzęt do innej hali produkcyjnej? Naprawdę to ma być? No ale może nie, może byśmy tego nie robili. No komu to przeszkadzało, jak było, tak? No i być może ty się skupiasz jako szef na tym, że mam opornego pracownika. Być może nie masz opornego pracownika. Masz normalnego, zdrowego pracownika, który jest tylko w fazie oporu. W jednej z czterech faz procesu zmiany jest w fazie oporu. Więc zamiast się skupiać na tym, co ja mogę zrobić z opornym pracownikiem, zastanów się, co ja mogę zrobić z sytuacją zarządzania zmianą. Być może ta osoba jest już na drugim etapie zmiany, czyli jest na etapie oporu, czy już nie zaprzecza. Sukces, słuchajcie. Drugie pole z czterech, więc twoją robotą w tym momencie jest zachęcić tą osobę, że poszła do trzeciej fazy zmiany, czyli do fazy eksperymentowania. Czyli no dobra, ale jakbyś to po swojemu zrobiła? Jakbyś ty sobie to wyobrażała? Jakbyś tą zmianę ty przeprowadziła? No szefie, gdybym ja miała tą zmianę przeprowadzić, zamiast przenosić te wszystkie maszyny do innej hali produkcyjnej, to tak naprawdę sprawiłabym, że połowę maszyn od nas wyrzucić, byłoby więcej miejsca i logistyka by działała. Ty wiesz jako szef, że ten pomysł, który ona podsuwa, nie jest genialnym pomysłem, nawet nie jest racjonalnym pomysłem, ale już ten pracownik wszedł w dialog, już eksperymentuje, już nie jest na etapie oporu, jest na etapie eksperymentowania. I w tym momencie twoim działaniem jako szefa, jako osobą zarządzającą zmianą jest to, żeby tego pracownika przyciągnąć do fazy akceptacji tej zmiany. Niech dalej eksperymentuje. Broń Boże nie torpedować tych pomysłów eksperymentatorskich, żeby ta osoba nie wróciła do fazy oporu. No i klasycznie w tej fazie zmiany powoli ta osoba dochodzi do akceptacji. Także często, gęsto z perspektywy pracownika to nie jest zła wola. To nie jest to, że on tak ma, bo on się opiera. On być może jest osobą, która jest bardziej zachowawcza w myśleniu, woli znaleźć argumenty przeciw, a być może jest to po prostu normalna osoba, która przechodzi przez fazę zmiany i właśnie trafiła na ciebie, gdy była na etapie oporu, ale nie jest opornikiem, jest na etapie oporu i warto, żeby poszła dalej. Także to, jeśli chodzi o taką perspektywę pracownika, pamiętajmy, tak, że żeby zbyt łatwo ludzi nie oceniać, a on jest oporny, no dobra, to tak Bernard mówił, że jak coś jest źle, beznadziejnie trzeba wyrzucić. Nie, chwila, ja nie mówiłem, żeby każdego wyrzucać. Ja mówiłem, że jeżeli faktycznie ta osoba zupełnie nie pasuje, sytuacja jest beznadziejna, bo ten człowiek do nas nie pasuje, albo my do tego człowieka, to wtedy szybko zwalniamy. Ale nie zwalniajmy tylko dlatego, że ktoś zadaje pytanie kwestionujące. Także to jeśli chodzi o, perspektywę pracownika. Za chwilę przejdziemy do kolejnego wątku, czyli do wątku z perspektywy szefa. Tylko przypominam, prośby o subskrypcję, o udostępnianie tym, którzy potrzebują i jeżeli ten materiał jest dla Was przydatny, o polubienie tego materiału na YouTubie. I kolejny fragment, kolejny element naszego dzisiejszego spotkania, czyli perspektywa szefa. Jesteś szefem. Zwykle te osoby, które do mnie piszą, to są szefowie. Piszecie do mnie jako szefowie, właściciele firm. No i ta perspektywa szefa, który mówi, no mam pracownika, który się opiera. Co z tym opornym mogę zrobić? Skąd się bierze ta perspektywa, że on mi się opiera? Mam problem, bo on mi się opiera. No, często to nie jest obiektywna sytuacja taka, że on mi się opiera lub się nie opiera. To jest kwestia moich oczekiwań. Na przykład mam oczekiwania, być może oczekiwania, które nie są w zupełności realistyczne, na to, że mój pomysł będzie w lot podchwycony przez pracowników i wdrożony. Niekiedy jako szef marzysz o tym, żeby mieć taką załogę, gdzie ty rzucasz pomysł i oni natychmiast go wdrażają. Oni uwielbiają twoje pomysły, kochają zmiany i te pomysły natychmiast są przez nich wdrażane. Czy jeżeli to marzenie by się spełniło, to twoja sytuacja byłaby bliska sytuacji idealnej? Nie, byłaby bardzo daleka od idealnej. Bo z kolei z mojego doświadczenia wynika, że te osoby, ci pracownicy, którzy bardzo szybko wchodzą w zmiany, którzy uwielbiają zmiany, którzy podchwytują w mig nowe pomysły, które wdrażają, to zwykle widzę związek w ich postawie z taką drugą cechą charakteru, czyli z taką postawą, gdzie oni szybko się nudzą tym, co jest nowe. Wprowadziłeś nowe rozwiązanie, już sobie, no mam dobre, świetne rozwiązanie, niech to będzie trwała zmiana, trwałe rozwiązanie. Oni mówią po tygodniu, szefie, żeby mi się to znudziło, nie? Może na kolejną zmianę. I teraz ciągłe udoskonalanie z ogromną wartością w zarządzaniu, ale jeżeli masz już dobre rozwiązanie, warto je ugruntować. I tutaj moim zdaniem warto z perspektywy szefa mieć adekwatne oczekiwania wobec pracowników i docenić tych, że pracownik, który będzie wolniej wchodził w zmianę, który może wymaga więcej czasu, żeby zrozumieć, o co chodzi, którego ta krzywa uczenia jest dłuższa, żeby nabrać tych nowych kompetencji, to ten pracownik, jak on już wejdzie w tą nową sytuację, on w dłuższej perspektywie będzie to prowadził. Czyli tutaj też taki mój apel, patrząc z perspektywy szefa na sytuację, popracuj nad swoimi oczekiwaniami. Żeby mieć adekwatne oczekiwania, jeśli chodzi o tą postawę wchodzenia w zmianę, wchodzenia we współpracę. Super mieć osoby, które są na tak, zawsze na tak. Taka postawa jest doskonała. Tylko jeżeli te osoby są bezkrytycznie, bardzo szybko na tak, to też będzie ryzykiem to, że te osoby po pierwsze powierzchownie wdrożą tą zmianę, a po drugie szybko się znudzą tej zmianie. Także tutaj takie oczekiwania szefa, żeby wszyscy byli na tak. Zbuduje taki zespół, że wszyscy będą chcieli się szybko zmieniać. Może nie zawsze być idealnym rozwiązaniem. I to był ten element, ten wątek perspektywy szefa. Teraz przechodzimy do elementu środowiskowego. Tutaj i w waszych komentarzach to się pojawiało, ale też z mojego doświadczenia i z rozmów z szefami firm i z pracownikami niejednokrotnie widzę taką sytuację, że środowisko pracy ma ogromny wpływ na postawę pracownika. Nie chcę przez to powiedzieć, że do pracy wchodzi osoba taka tabula rasa, czysty po prostu, czysta biała kartka i my ją zapisujemy. Nie. Pracownicy i my też jako współpracujący, jako zarządzający wnosimy swój charakter, swoje wykształcenie, swoje nawyki, my to wszystko wnosimy. Natomiast miejsce pracy w bardzo mocny sposób kształtuje. Budzi w nas pewne cechy, a wygasza inne cechy. Teraz jeżeli my jesteśmy w środowisku pracy, w którym tolerujemy byle jakość, niepunktualność, gdzie nie przeszkadza nam to, że są reklamacje, trzeba kilka razy powtarzać, to jakość nie jest naszym drugim imieniem. No i przychodzi do pracy osoba, o której wiemy, że w poprzednim miejscu pracy była wzorem jakościowca. Wszystko było super, rewelacyjnie było robione. No i po 2, 3, 4 tygodniach czy miesiącach widzimy, że ta osoba jest taką fajtłapą, takim flejtuchem jak pozostali. Też kiepsko produkuje, też przepuszcza te buble. Dlaczego? No bo środowisko tą osobę zdemoralizowało. To osoba, która miała bardzo wysokie standardy, jeśli chodzi o jakość, zdała sobie sprawę po jakimś czasie, że jest ze swoimi standardami jakościowymi niekompatybilna z otoczeniem. Albo nagnie swoje standardy i będzie przymykać oko na różne deficyty jakościowe, albo jej nie będzie w tej sytuacji. Także myślę, że warto, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że to, jak kształtujemy środowisko zawodowe, to w bardzo dużej mierze wpływa na to, jaką postawę mają nasi pracownicy. Pracowałem z klientem, który uważał, że przejawem jego troski o pracowników będzie to, że nie będzie im twardych celów stawiał, że nie będzie ich twardo rozliczał, że będzie taka atmosfera otwartej, dobrej współpracy, bo będzie budował zespół z osób uczciwych, współpracujących, gotowych, żeby z siebie dawać wiele. I pojawił się na jego pokładzie pracownik, młody pracownik, zdolny, porządny facet, który kiepsko pracował, mówiąc szczerze. Nie dawał z siebie wszystkiego. Znaczy, ja też nie mówię, że dawać sobie wszystko, to dawać pracownikowi, pracodawcy 24 godziny na dobę. Nie, ale w ramach tych 8 godzin, kiedy pracował, folgował sobie, nie rozwijał się. No bo to był taki typ człowieka, który dobrze działał, gdy postawiliśmy mu konkretne wymagania, gdy miał regularne spotkania, gdzie pytaliśmy go, co sobie zaplanowałeś, co zrobiłeś. On się w tym dobrze czuł, w takich wymaganiach. W momencie, gdy szef zakładał, że on tworzy środowisko, gdzie nie będziemy ludziom stawiać wymagań i nie będziemy ich odpytywać, no bo to się będzie im kojarzyć z taką ciemną stroną korporacyjną, my będziemy mieć taką atmosferę niedopytywania, to faktycznie dla części osób była to ogromna wartość, a dla tego pracownika był to problem. Także myślę, że dobrze byśmy pamiętali, że to, jakie środowisko pracy kształtujemy, system ocen, system wartości, system wdrożenia w miejsce pracy, to bardzo mocno kształtuje postawę. I tutaj wracamy do tego, o czym mówiłem na wstępie i o czym pisałem w felietonie, że człowieka nie zmienisz, bo on się musi zmienić ze środka na zewnątrz, ale możesz zmienić środowisko. Jeżeli ukształtujesz środowisko w taki sposób, że obudzisz człowieku jego dobre cechy, to możesz wpłynąć na zmianę postawy tego człowieka, albo jeżeli jemu będzie zupełnie obca ta postawa, której oczekujesz, to na odejście. To też warto wiedzieć. Kształtując środowisko, zapraszamy pracowników do zmiany, ale nie zawsze ta zmiana doprowadzi do tego, że będzie ta zmiana korzystna dla nas. Czasami będzie tak, że pracownik powie, no to ja odchodzę. Ja odchodzę, bo to, co ze mnie oczekujecie, to jest w ogóle coś absurdalnego. Dobrze, i tutaj to był ten wątek środowiskowy, tak, na to, na ile środowisko wpływa na to, na ile można człowieka zmienić, czyli co robić z tak zwanymi opornymi, czyli z tymi, których postrzegamy jako przełożenie, jako opornych, bo tak już mówiłem w części o pracowników, to nie jest tak, że obiektywnie ta osoba jest oporna. Większość osób, o których słyszałem, że są oporni, to nie były osoby, które gdzieś miały gen oporności w sobie, tylko akuratnie miały taką postawę w danym momencie procesu zmiany. I został nam jeszcze jeden wątek, bardzo ważny wątek, który też podkreślał tutaj jeden z komentatorów w czasie komentarzy do naszego materiału, czyli wątek rekrutacyjny. Błędy rekrutacyjne. To gdy mam na pokładzie zespół składający się z osób, z którymi się świetnie pracuje, świetnie się dogaduje, no i mam jedną, dwie osoby, z którymi się nie potrafię dogadać. Co ja mogę zrobić, żeby się z nimi dogadywać? Może nic nie możesz z nimi zrobić, żeby się dogadywać, bo może ty jesteś z innej galaktyki, a oni są z innej galaktyki. To co znaczy? Mam odpuścić? Może odpuścić, może nie, może traktować środowisko. Natomiast prawdopodobnie zrobisz rachunek sumienia na temat procesu rekrutacyjnego. Jak to się stało, że na pokładzie znalazły się te osoby, które zupełnie nie pasują do waszych wartości, do waszej kultury organizacyjnej, waszego podejścia do biznesu, waszego myślenia o klientach? One pasują może do innej firmy, do was nie pasują. Jak one się na pokładzie znalazły? O, bo żeśmy się długo nie zastanawiali, prawda? Raz, dwa żeśmy przyjęli, stwierdziliśmy, że jakoś się dogadamy. No i tak, i może jakoś się dogadamy, a może jakoś się nie dogadujemy. Czyli jeżeli mamy już do czynienia z tą sytuacją, od której żeśmy wyszli w naszym materiale, w naszym temacie przewodnim tego tygodnia, czyli przemyślenia na temat opornych pracowników, czyli takich, którzy mają się dostosować do organizacji, współpracy, otwartości na zmiany i usprawnienia. Często się może pokazać, że jeżeli już mamy taki problem, że mówimy, panie Bernardzie, mam problem z opornym pracownikiem, to być może ten problem jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. On mi się teraz pojawił, natomiast ja sobie problem być może zgotowałem w czasie rekrutacji. Być może ja po prostu zrekrutowałem niewłaściwą osobę. nie ogólnie niewłaściwą, nie złego pracownika, nie niesumiennego pracownika, niewłaściwego do mojej organizacji. Nie każdy pracownik pasuje do każdej organizacji, nie każda organizacja może przyjąć każdego pracownika. Nie jest tak, że każdy do siebie pasuje. To wymaga rozwagi. Tak powiedzieć z własnego przykładu. Przez kilkanaście lat pracowałem w tym samym zespole. To był rok 98, gdy zostałem zrekrutowany do tej firmy, z którą byłem związany przez kolejne 14 lat. Moje koleżanki, moi koledzy z pracy przez 14 lat to byli w zasadzie ci sami ludzie. Część się zmieniała, prawda, ale spora część to były te same osoby. Firma, do której byłem zrekrutowany, to była firma rodzinna. To była firma rodzinna włoskiego przedsiębiorcy, który prowadził biznes ze Szwajcarii. I ta firma z roku na rok stawała się coraz bardziej korporacyjna. Znaczy w pewnym momencie, po kilku latach mojej pracy w tej firmie, mieliśmy udziałowca mniejszościowego, potem większościowego korporacyjnego, a potem ta firma została w 100% przejęta przez korporację. I o ile ja się w sposób, chcę być doskonały, ale dość dobry, odnajdowałem w takiej kulturze firmy rodzinnej, takiej, gdzie jesteś osobą, która rozwiązuje dziesiątki różnych problemów, która rano jesteś serwisantem IT, bo instalujesz Linuxa i stawiasz serwera, po południu jesteś szkoleniowcem, który wdraża pracowników do pracy z systemem, który właśnie wdrożyłeś, a wieczorem jesteś sprzedawcą, bo robisz prezentacje dla właścicieli stacji telewizyjnych, żeby ich przekonać do swojego rozwiązania. Czyli w takiej pracy, gdzie masz wiele kapeluszy, pełnisz wiele ról, czyli taka praca, można powiedzieć, bliska startupowi, no ale to już taki startup zaawansowany, bo myśmy wdrażali nasze rozwiązania w ramach wielomilionowych projektów na całym świecie. I to przejście potem do pracy korporacyjnej, gdzie koleżanki, koledzy korporacyjni mi wprost mówili, no wiesz, no w naszej pracy potrzebujemy mieć jasno określone stanowiska pracy. Z tego szerokiego spektrum tematów, które ty robisz, Bernardzie, byśmy chcieli wybrać może jakiś jeden element, jeden z tych pięciu głównych elementów, którym się zajmujesz. I robiłbyś go w dużo większym zakresie, robiłbyś go dużo częściej, ale robiłbyś go na większą skalę w naszej korporacji, bo to daje nam wtedy lepszą kontrolę, większe bezpieczeństwo korporacyjne. Oczywiście patrząc menadżersko, zdajemy sobie sprawę, że w korporacji robimy to w ten sposób, że w momencie, gdyby ten pracownik z jakiegoś powodu się wykruszył, z powodu zdrowotnego czy rynkowego, no to jesteśmy w stanie w miarę łatwo tą osobę zastąpić. Jakby to jest zupełnie racjonalne zachowanie, ale no w moim przypadku to nie było moje naturalne środowisko. Ja wolałem odejść z korporacji i założyć własną firmę, niż naginać swoją postawę, niż nim stawać się tą osobą, która będzie jakimś jednym elementem jednego z procesów. Ja lubiłem kontrolować cały proces, tak? Można powiedzieć, to jak, no to coś było nie tak z tą korporacją, Bernard, że z niej odszedłeś? Nie, moim zdaniem ta korporacja była nie lepsza, nie gorsza niż inne korporacje. To z tobą było coś, Bernard, nie tak? Moim zdaniem wszystko było ze mną w porządku. Po prostu pasowałem do innego ekosystemu, do innego środowiska pracy. Także tutaj mówiąc o rekrutacji, to myślę, że warto zdawać sobie sprawę, że popełniamy błędy rekrutacyjne. To, że w pewnym momencie siadamy twarzą w twarz z pracownikiem, z którym się nie możemy dogadać, to może warto sobie wtedy uderzyć się w piersi i powiedzieć: jesteś osobą, którą żeśmy zrekrutowali w sposób błędny. Nie sprawdziliśmy tak naprawdę, czy ty będziesz pasowała, czy będziesz pasował do naszej sytuacji, do naszego środowiska zawodowego. Być może to jest najlepszy moment w tym momencie, żeby pozwolić ci zobaczyć, czy w innej pracy, w innym miejscu będziesz w stanie dobrze funkcjonować. Słuchajcie, tutaj już timer się odezwał, przypominając mi, że czas zbliżać się do brzegu z dzisiejszym spotkaniem. Także jeszcze tylko przypominam, że na stronie www.fruga.net/367 jest felieton, który podsumowuje to, co napisałem. Jest tam też już dzień po opublikowaniu tego materiału. Jest MP3, którą możecie pobrać, którą możecie wysłuchać, którą możecie przekazać dalej. Oczywiście zachęcam, żeby podawać dalej ten materiał bezpośrednio z YouTube'a, żeby subskrybować mój kanał, żeby też łapki w górę wrzucać na YouTubie, jeżeli ten materiał się wam przydał. Wtedy też inni zobaczą, czy ten materiał był mniej, czy bardziej przydatny. Także serdecznie wam dziękuję za obecność. Serdecznie wam dziękuję za podjęcie tego tematu opornego pracownika. Jak żeśmy dzisiaj zobaczyli, ten temat jest wielowymiarowy. To, co nazywamy opornym pracownikiem, to często nie jest kwestia tego, że to jest oporna osoba, to jest oporny pracownik, ale często jest to sytuacja taka, gdzie albo mamy pracownika, tylko w pewnym etapie procesu zmiany on jest oporny, bo jest na etapie oporu, bo jest po etapie zaprzeczania, przed etapem eksperymentowania i przed etapem akceptacji, to często temat opornego pracownika to jest kwestia moich oczekiwań, tak? Czy ja mam adekwatne oczekiwania wobec tych pracowników, którzy mają wyskakiwać do zmiany po prostu od razu, natychmiast? Być może nie. Kolejnym wymiarem, o którym żeśmy dzisiaj mówili, to jest kwestia środowiska, tak? Na ile kształtujemy takie środowisko, które budzi w pracownikach pozytywne, adekwatne postawy, a na ile, przymykając oko na różne nieprawidłowości, przymykając oko na różne złe zachowania, na ile kształtujemy środowisko, które budzi pewne niemoralne postawy, na ile nasze środowisko pracy demoralizuje dobrych pracowników. Jeżeli to się dzieje, to warto nad tym popracować, bo to jest bardzo poważny argument. No i ostatni wątek, któryśmy poruszali, to był wątek rekrutacji. Tak? Często to, że mamy przed sobą pracownika, którego uważamy za pracownika opornego, to jest nasz błąd rekrutacyjny. To nie był zły kandydat. To nie był zły kandydat na rynku pracy, ale to był zły kandydat do naszej firmy, dlatego że on do naszej firmy zupełnie nie pracował, nie pasował. Tak? On tak naprawdę był naszą pomyłką rekrutacyjną. Jesteśmy winni tak naprawdę sobie, chwilę refleksji, jesteśmy winni temu pracownikowi poniekąd, no przeprosiny, żeśmy go błędnie zrekrutowali. Gdyby poszedł do innej pracy, prawdopodobnie byłby w swoim sosie, byłby w swoim środowisku. Być może w takiej sytuacji pozwolenie, żeby ten pracownik odszedł, będzie najlepszym, co możemy zrobić i dla swojej organizacji, i dla tej osoby, która pójdzie do innej organizacji i będzie się tam realizować. Także kochani, to na dzisiaj tyle. Zachęcam Was też oczywiście do tego, żeby korzystać z innych materiałów, do których tutaj podrzucam Wam link do innych środowych dziesiątek, do innych materiałów, które publikuję, czy w formie wizualnej, czy w formie tekstowej. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za wszelkie komentarze, za informacje zwrotne, za to, że sprawiliście, że to spotkanie było tak interaktywne i tak wypełnione różnymi punktami widzenia. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.